Ja o i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pinch. Proszę Państwa, jestem przeziębiony, więc to i tak w tej chwili mój głos wygląda zupełnie nieźle w porównaniu z tym, co było jeszcze 2 godziny temu, kiedy wstałem, bo miałem problemy z wysławianiem się, z wyrzuceniem z siebie w normalnym, w miarę normalnym tonie jakiejkolwiek myśli. No ale załóżmy, że ten tembr głosu, który mam w tej chwili, jest dla Państwa do zaakceptowania. No i w związku z tym jedziemy dalej. A proszę Państwa, jako że jest poranek 9 grudnia, godzina 11:30, oczywiście jak zwykle codziennie robię przegląd prasy, głównie pod kątem tych spraw, które mnie interesują, czyli dwóch, trzech, z tym, że trzecia już prawie zupełnie wypadła. Żydostwo się o to postarało, międzynarodowe. Pierwsza to oczywiście Chiny, podstawowa. Druga to sztuczna inteligencja. I trzecia blockchain. No ale jak powiedziałem, blockchainem się nikt nie zajmuje, bo żydostwo stwierdziło, że to nie jest w ich interesie i w związku z tym nie ma się czym zajmować. Wracamy zatem do w tej chwili będę się zajmował sztuczną inteligencją, a właściwie będę sobie tekst niejakiego Jacka Robartowskiego w antypolskiej Interii, który napisał artykuł pod tytułem Sztuczna inteligencja, czyli największy szok przyszłości, jak zmieni nasze życie. Tytuł, no jak tytuł, miarę rozsądny. Natomiast to, co ten biedny pewnie dziennikarz, przynajmniej tak się nazywa, tak zwykł się nazywać, opisywać swoją profesję, zawarł pod spodem, to jest dramat. Po prostu to są dywagacje ucznia szkoły specjalnej, powtarzam jeszcze raz, dywagacje ucznia szkoły specjalnej na poziomie podstawowym na temat sztucznej inteligencji. Na temat zagrożeń, na temat głównie zagrożeń związanych z sztuczną inteligencją. Ja wypunktuję, nie będę tego czytał, takim wariatem nie jestem. Jeśli Państwo chcecie, to sobie przeczytacie, aczkolwiek zdecydowanie nie polecam. To jest artykuł jeden z głupszych. Wybrałem go dlatego, że no jest powszechnie dostępny dla Polaków. No i można, a w dodatku tak napisany, że aż się prosi o to, żeby tego facia, właściwie jego wypociny, skopać, no bo do niczego innego się nie nadaje. Ten artykuł oczywiście. Proszę Państwa, zaczyna ten człowiek od chatbota, chata GPT, czyli inteligentnego chatbota. No i zachwyca się nim. No więc jak, żeby nie było cienia wątpliwości. Mój przyjaciel, jak tylko się ukazał chatbot, a później GPT-4, znaczy ten pierwszy, później ten GPT-4, wykupił sobie jakiś tam na miesiąc ten możliwość używania tego. I pierwszą rzeczą, którą zrobił, jako że mnie pomaga od kilku lat, od 18 roku, więc już 5 pewnie, pierwszą rzeczą, którą zrobił, to było sprawdzenie, co ten chat GPT jest w stanie powiedzieć na temat chińskiego kanału informacyjnego. I to on zrobił, nie ja, mnie w ogóle do głowy by nie przyszło. No ale zrobił, no i koniec, kropka. I wiecie co Państwo, co co ten... Przepraszam, wyłączę, musiałem wyciągać nos. Wiecie Państwo, co ten chat GPT wymyślił, chatbot? Że nie ma czegoś takiego jak chiński kanał informacyjny. Nie ma 12 lat mojej pracy, nie ma pewnie ponad 20 tysięcy felietonów. Nie ma, po prostu nie istnieje. A ale on oczywiście się zapewnił, no jak to nie ma. Taka niesamowita ilość felietonów omawiająca jeden temat i nie ma? No nie ma. No to ten czat, a później czat GPT-4 również, ta lepsza wersja, odpowiedziały, że nie, to prywatne tam sprawy, to w ogóle bez znaczenia. No, widzicie Państwo? Tak to wygląda. Tak wygląda czat GPT. No, jego syn, który jest informatykiem, znaczy studiuje informatykę, również stwierdził, że to jest taki kit, że to w ogóle nie ma o czym mówić. Więc ja sugeruję Państwu, że oczywiście tym, których iloraz inteligencji jest nieco wyższy od zera bezwzględnego, czyli powiedzmy sobie od tam 50-60, więc sugeruję, żeby się w ogóle nie zabierać za ten chat GPT, bo to być może jest dobre dla uczniów szkoły podstawowej, ale to chyba wszystko. I teraz tak, w pewnym momencie ten człowiek pisze o Turingu, o tym, czyli o podstawach, o początkach sztucznej inteligencji, kiedy w ogóle komputery zaczęły wchodzić w życie. No i właśnie, tamte czasy. Teraz znowu historia, znowu Deep Blue IBM-a, która pokonała mistrza świata w szachach Garego Kaspanowa. Powiedzmy sobie, że to był pewien moment ważny, ale nie najważniejszy. OpenAI, o ile sobie przypominam, jeszcze wtedy jako niezależna firma, pokonała, znaczy algorytm tej firmy pokonał arcymistrza Go, które jest nieporównanie trudniejszą grą niż szachy. No i właśnie od tego momentu można powiedzieć, że zaczęła się najnowsza, czyli sprzed kilku lat. Historia zaczęła, tego sztucznej inteligencji zaczęła mocno przyspieszać. Ale o tym tego Państwo nie usłyszycie. Nie przeczytacie o tym. Oczywiście, pisze ten człowiek o tym, co się po drodze działo, 2001, 2006, no i tak dalej. No i chat GPT. No i teraz właśnie, pytanie, co sztuczna inteligencja może zrobić dobrego, a jak ona może wyrządzić krzywdę? No więc chciałem zwrócić uwagę na postępowanie Żydów wojskowych izraelskich sprzed, nie wiem, 4 lat? Coś takiego, albo może 5 nawet, już nie pamiętam. W każdym razie ja o tym mówiłem w swoim kanale, kiedy właśnie ci fachowcy od zabijania z IDF-u izraelskiego pochwalili się tym, że po raz pierwszy użyli sztucznej inteligencji do rozpracowania pozycji Palestyńczyków i do zaatakowania Palestyńczyków. No i teraz pytanie jest dosyć proste dla Państwa. Pytanie jest skierowane do Państwa. Przeze mnie. Czy to, co zrobił IDF, jest... Czy to, co zrobił IDF, jest dobre, właściwe, czy niewłaściwe? Czy to wyrządza nam krzywdę, czy nie wyrządza nam krzywdę? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy wyrządza nam krzywdę, czy nie wyrządza nam krzywdę, po prostu z bardzo prostej przyczyny. Wyrządza nam krzywdę i nie wyrządza krzywdy równocześnie. Państwo wybaczycie. Więc choćby ten drobny fakt sprzed kilku lat, zrealizowany przez państwo żydowskie, nie przez jakąś tam firmę, tylko przez państwo żydowskie, obrazuje państwu, jak równocześnie może być to dobre, znaczy zastosowanie sztucznej inteligencji równocześnie dobre i złe, w zależności od tego, kto, czy Żyd, czy Izraelczyk, czy na przykład Polak albo Palestyńczyk, patrzy się na tą sprawę, prawda? To jest takie proste jak konstrukcja cepa. Czyli nic nie jest proste. Nic. Dobrze, mi Państwo, jako że ja mogę na temat sztucznej inteligencji gadać godzinami, a chciałbym jeszcze przelecieć ten materiał, wobec tego pozwolicie Państwo, że na razie zakończę i zaproszę Państwa do drugiej części. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.